Słowa do słowa.
3. niedziela Wielkiego Postu, rok C. Z Księgi Wyjścia. Tak właśnie powiesz synom Izraela: będący przysłał mnie do was. Z psalmu 103. Błogosław Pana, duszo moja, i nie zapominaj o tym wszystkim, czym On cię nagradza. Z pierwszego listu do Koryntian. A zatem, kto uważa, że stoi, niech się strzeże, aby nie upadł. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Panie, zostaw go jeszcze na ten rok, żebym go okopał i dorzucił nawozu. Może potem wyda owoc. Siostry i bracia, to już 3. wielkopostna niedziela. Myślę, że te dni, które już mamy poza sobą, pokazały nam, jaką mamy wytrwałość w tym roku wobec rozmaitych postanowień, wobec też naszych pragnień względem Boga, by wykorzystać ten post naprawdę dobrze, by to był czas nawrócenia, by to był czas przylgnięcia do Chrystusa, by to był czas też jeszcze bardziej uważnego spoglądania na siostry i braci. Bynajmniej nie po to, żeby mieć o co ich oskarżyć, by dostrzec, zauważyć, wytknąć, nawet w dobrej wierze, ale jednak wytknąć ich błędy, ale po to, by po prostu okazać im miłosierdzie. By sobie samemu i innym również przy okazji uświadomić, jak bardzo ważni jesteśmy dla Ojca, który jest w niebie, naszego Ojca Niebieskiego. I jestem pewien, że te ostatnie niedzielne liturgie, zarówno rozważanie wydarzenia na pustyni, w którym Jezus obronił swoją tożsamość i zagrał, że tak powiem, tą najważniejszą kartą, miłością Ojca, przekonaniem o miłości Ojca. Poszedł wabank. Był w stanie wszystko rzucić na tę szalę, na której znalazło się słowo: jesteś moim umiłowanym, jesteś moim dzieckiem. Wybrałem cię, upodobałem sobie w tobie. Jezus wygrał. Przed tygodniem słyszeliśmy o wydarzeniu na zakończenie święta namiotów, gdy Jezus tak się modli, że aż cały płonie miłością Ojca. I znów na tej górze przemienienia rozlega się głos: to jest mój syn, to mój umiłowany, słuchajcie go. Czy odkryliśmy tę tożsamość, czy na niej opieramy tegoroczny Wielki Post? Czy mamy w sobie tę nadzieję, do której nas wzywa papież Franciszek, o którą prosi nas Ojciec Święty? By obronić w sobie nadzieję, by iść razem w tym wielkopostnym czasie, by nie zapominać o tym, kim jesteśmy. Ma nam w tym pomóc również dzisiejsza liturgia słowa. A zatem, 4 teksty, które jak ściany domu mogą nam zapewnić bezpieczeństwo, przypomnieć nam o tym, że w relacji do Boga i we wspólnocie Kościoła możemy się poczuć jak w domu. 4 słowa, które wskazują nam również kierunki wielkopostnego odkrywania miłości. 1. słowo. 3. rozdział Księgi Wyjścia. Słowo doskonale nam znane. I nie chciałbym zbyt dużo na jego temat mówić. Odsyłam choćby do kilku audycji z cyklu Ludzie Boga, kiedy podejmujemy właśnie temat życia Mojżesza i tego wszystkiego, co wydarzyło się na Chorebie. Dlaczego taka góra? Dlaczego taki sposób objawienia Boga? Chciałbym natomiast, żebyśmy dziś zatrzymali się już właściwie na samym końcu tego fragmentu, który słyszymy w liturgii słowa. Po tym pierwszym zdziwieniu i zaskoczeniu na widok niespalającego się krzewu, Mojżesz słyszy głos, który go przeraża, jednocześnie fascynuje. Jest posłuszny temu głosowi, to znaczy rzeczywiście zatrzymuje się, zdejmuje sandały, zaczyna doświadczać czegoś nowego. Dociera do Mojżesza, że jego życie, które do tej pory uważa za trudne, może nawet bezsensowne, na pewno życie, w którym on sam siebie nie potrafi znaleźć i siebie nie potrafi określić, o czym świadczy jego imię, tajemnicze i puste jednocześnie. Zresztą Mojżesz ze swoimi frustracjami nie ogranicza się tylko do rozważania ich i przeżywania w swoim własnym sercu. Wiemy, że jego syn ma na imię Gerszom, to znaczy cudzoziemiec, ten, który czuje się obco. Co więcej, Mojżesz znajduje się na górze Choreb, czyli w miejscu wypalonym, popękanym, bezowocnym, może i nawet beznadziejnym. I właśnie w takim trudnym, nierokującym nadziei miejscu, które jest obrazem jego własnego życia, Mojżesz słyszy: to ziemia święta, to miejsce jest święte. Dlaczego? Bo tam jest Bóg. Przestrzeń, w której znajduje się Boga, jest święta. Miejsce, które jest dotknięte obecnością Boga, jest święte. Czy nasze życie jest święte? Trwamy przecież w tygodniu modlitw o ochronę życia, gdzie uświadamiamy sobie z całym Kościołem w Polsce, że życie, no właśnie, jest warte obrony. Mówimy tak często, życie jest święte. Za chwilę uroczystość Zwiastowania Pańskiego i znów będziemy sobie przypominać i znów wielu z nas podejmie duchową adopcję dziecka poczętego. Znów będziemy ogarniać modlitwą tych, których życie jest zagrożone i tych, od których wiele zależy w temacie ochrony życia. Przeczytamy w 6 wersie 3 rozdziału Księgi Wyjścia. Mojżesz odwrócił swoją twarz. Bał się patrzeć wprost na Boga. A może chodziło też o to, że zamknął oczy i odwrócił twarz, ponieważ trudno mu było dostrzec w tej rzeczywistości, w której się znalazł, obecność Boga. Trudno mu było uwierzyć, że jego życie jest święte. Czy ktoś, kto patrzy na moje życie, na twoje życie, siostro i bracie, może się przekonać o świętości Boga? Może być pewien, że ludzkie życie jest święte. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że przestrzeń, w której jest Bóg, jest święta? Czy tak traktujemy nasze życie, naszą codzienność, naszą zwyczajność? Również tę trudną, wymagającą, tę, która stawia nas przed niejednoznacznymi wyborami. Rzeczywistość, która domaga się radykalnych decyzji. Wiemy, że sporo działo się w tej rozmowie Boga z Mojżeszem. Gorąco zachęcam do tego, by zanurzyć się w lekturze tego rozdziału, 3 rozdziału Księgi Wyjścia. Zachęcam też do wykorzystania rozmaitych komentarzy, nie tylko mojego, które interpretują i rozszerzają jeszcze, dają naprawdę piękne, jasne, bardzo klarowne i bardzo szerokie światło na to, co się stało na Chorebie. Ale tak jak już wspomniałem wcześniej, chciałbym razem z wami przede wszystkim zwrócić dziś uwagę na to, co mówi Bóg tuż pod koniec tego dzisiejszego fragmentu pierwszego czytania. Tak powiesz synom Izraela, będący przysłał mnie do was. Bóg ma jasno sprecyzowane pragnienia względem swojego ludu. Jego ludzie nie są ich pewni. Można by nawet zaryzykować stwierdzenie, oni nie wierzą. Nie wierzą Bożej życzliwości. Nie wierzą w Bożą opatrzność. Przecież przez 430 lat są w niewoli. Jest im coraz trudniej. Mimo, że próbują się przyzwyczaić, próbują trochę obłaskawić rzeczywistość, odnaleźć się w niej, jakoś poukładać sobie życie. Dlatego między innymi tak trudno będzie im wyjść z Egiptu. Zostawić te garnki pełne mięsa, cebuli, zostawić przekleństwo, przekleństwo śmierci, upokorzenia, pogardy. Naprawdę będzie im trudno. Oni się już przyzwyczaili. A Bóg najpierw Mojżeszowi, czyli jedynemu człowiekowi z tego narodu, który wie, co to znaczy być wolnym, objawia swoje pragnienia, swoją tęsknotę, swoją wierność obietnicy, którą dał Abrahamowi. I właśnie na wiarę Abrahama powołuje się Bóg. Na obietnicę, którą dał człowiekowi, który nie bał się uwierzyć Bogu na słowo. Do takiej wiary teraz Bóg prowokuje Mojżesza. Takiej wiary chce od człowieka, który nawet do końca nie potrafi siebie określić. Trzeba wykonać ten krok. Jak powie Søren Kierkegaard, krok w ciemność, krok wiary, mając nadzieję, że gdzieś w tej ciemności są ramiona Ojca, które nie pozwolą na krzywdę, na śmierć. Jest ktoś, kto chce spełnić to, co obiecał. Jest ktoś, kto chce dotrzymać słowa. Dlatego, siostry i bracia, komentarzem do tego pierwszego czytania jest przepiękna pieśń, znana nam jako psalm o numerze 103. Pieśń błogosławieństwa. Wszystko, co jest we mnie, jest świętym imieniem Pana, więc błogosław, duszo moja, Pana. Nie zapominaj o tym, czym On cię nagradza, czym cię obdarzył, co ci ofiarował. Pamiętaj. No właśnie, pamiętać. Pamiętać o miłosierdziu, pamiętać o błogosławieństwach, pamiętać o wierności. Nie dać się oszukać, że pamięć jest nieważna, że trzeba zacząć nowy rozdział, w którym to ja będę centrum wszechświata, w którym ode mnie wszystko będzie zależeć. Właśnie wtedy, kiedy jest trudno, kiedy coś nie wychodzi, kiedy wydaje się, że sytuacja nie posiada żadnego bezpiecznego wyjścia, pamiętać, przypomnieć sobie, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bo to jest Bóg, który jest litościwy wobec wszystkich twoich występków. Co więcej, On leczy wszystkie twoje choroby. Twoje życie ratuje przed zniszczeniem. To On otula cię swą troską i miłosierdziem. On spełnia uczynki miłosierdzia. On się objawił. On, miłosierny, łaskawy, cierpliwy, pełen litości. Pan uczynił swoje miłosierdzie mocnym dla tych, którzy żyją w Jego bojaźni, którzy wiedzą, kim jest Bóg, którzy potrafią się zatrzymać, tak jak Mojżesz, uwierzyć w to, co nie do wiary, którzy nawet jeśli będą odwracać twarz i zastanawiać się, czy to wszystko ma sens, ostatecznie jak święty Józef, którego dopiero co przywoływaliśmy i o którego wstawiennictwo modliliśmy się, wstaną ze snu i uczynią to, co im objawia anioł pański. Bo Bóg dotrzymuje słowa. Dlatego lepiej oprzeć się na Bogu i na Jego obietnicach, niż zaufać sobie. I dlatego święty Paweł nam dziś w 10 rozdziale pierwszego listu do chrześcijan w Koryncie podpowie, by ten, kto uważa, że stoi, strzegł się, by nie upadł. Paweł oczywiście przypomina historię Izraela, doświadczenie pustyni, kiedy naród wybrany już wyszedł z Egiptu, kiedy od czasu do czasu tęsknym okiem łypał za tą rzeczywistością, którą pozostawił, która w pewnym sensie też została utopiona w wodach Morza Sitowia, ale również na pustyni ten naród dość często stawał okoniem przeciw Bożej woli, przeciw prowadzeniu Mojżesza i, nie da się ukryć, ściągał na siebie konsekwencje właśnie takiego życia, życia wbrew wierze, wbrew zaufaniu, życia bez nadziei. a konsekwencją życia beznadziejnego jest śmierć. Dlatego apostoł narodów prosi nas bardzo mocno w 10 wersie 10 rozdziału 1 listu do Koryntian: nie narzekajcie. Nie narzekajcie. Kto uważa, że stoi, niech się strzeże, aby nie upadł. Dobrze jest dziś zastanowić się, na jakim fundamencie stoję i co mam za plecami. O co się opieram w życiu? Czego się chwytam? Co mnie prowadzi? Kto mnie prowadzi? Czyjemu słowu wierzę najbardziej na świecie? I tak dalej, i tak dalej. Kilka poważnych, porządnych pytań do zrobienia dobrego, wielkopostnego rachunku sumienia. I bądźmy pewni, sięgając do tego tekstu świętego Pawła i rozszerzając znów dzisiejsze czytanie o kolejny werset, o kolejne zdania, które zawiera werset 13, 10 rozdziału. Bóg jest wierny. On nie pozwoli, byście doznali próby ponad wasze możliwości. Wraz z próbą ukaże wyjście, tak byście mogli ją znieść. Bóg jest wierny. Oprzeć się na wierności Boga. Doświadczyć Jego miłosierdzia. Przekonać się, że Pan naprawdę chce nas uratować. I że On nie zastanawia się, kto z nas jest największym grzesznikiem. Przeciwnie. Jemu zależy na każdym. Na każdym, kogo stworzył. Dlatego w taki, a nie inny sposób toczy się dyskusja, której świadkami jesteśmy w dzisiejszej Ewangelii. 13 rozdział redakcji świętego Łukasza, wersety między 1 a 9. Dopiero co Jezus mówił z pewnym wyrzutem: dlaczego sami z siebie nie odróżniacie tego, co sprawiedliwe? Gdy ze swoim przeciwnikiem idziesz do rządcy, dołóż starań w czasie drogi, aby dojść z nim do zgody, żeby cię nie pociągnął przed sędziego, bo sędzia odda cię egzekutorowi prawa, a egzekutor wsadzi cię do więzienia. Zapewniam cię, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego miedziaka. Bardzo mocne słowo. Wezwanie do otwartych oczu. Do przyjęcia miłosierdzia, ale też potraktowania bardzo serio wezwania do okazania miłosierdzia. I w tym kontekście przychodzą jacyś ludzie i opowiadają Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Co prawda źródła historyczne nie podają jakiejś konkretnej informacji o tym, że ludzie z Galilei przybyli do Jerozolimy, żeby złożyć ofiary, i na wieść o tym Piłat wysłał oddział żołnierzy, by spacyfikował, a właściwie dokonał egzekucji na placu świątynnym. Choć nie da się ukryć, że w rozmaitych źródłach znajdziemy opis brutalności Piłata. Po co była ta wiadomość? Może chodziło o to, żeby Jezus po prostu wypowiedział się na temat tej rzymskiej okupacji. Może miał potwierdzić, że obecność rzymskiego prokuratora w świętym mieście, w mieście pokoju, jest zjawiskiem wysoce niepożądanym. Może niektórzy wykorzystaliby później słowa Jezusa jako zachętę do buntu, do przeprowadzenia próby jakiegoś puczu. Ale Jezus zdaje się wykorzystać tę wiadomość nie tak, jakby oczekiwali tego ci, którzy ją przynieśli. Po pierwsze, i co jest bardzo ważne, Chrystus mówi, że ci, którzy to ucierpieli, nie byli większymi grzesznikami niż inni ludzie. Choć panowało takie przekonanie, że ci, którzy doświadczają rozmaitych trudności, cierpień, szczególnie ci, którzy przeżywają swoje życie jako okaleczeni z możliwości korzystania z pełni władz, szczególnie władz fizycznych, czyli ci, którzy są pozbawieni wzroku, słuchu, zdolności do mówienia, ci, którzy są chromi, sparaliżowani, że oni wszyscy doświadczają jakiejś Bożej kary. Coś było nie tak w ich życiu. Zasłużyli sobie. A Jezus mówi wyraźnie: niech każdy dojdzie do porozumienia z Bogiem. Nawróćcie się, wy macie się nawrócić, to wy macie zmienić myślenie. Bo zginiecie. I nie chodzi o żadną karę Bożą. Jeśli nie mam miłości, Jeśli nie umiem kochać, to ginę. Ginę także w tym świecie. A co dopiero powiedzieć o wieczności? Jeśli nie buduję relacji z Bogiem, to jak sobie mogę wyobrażać wieczność z tym, którego nie znam, z którym nie chcę mieć za dużo do czynienia? Aby podkreślić wagę swoich słów, Jezus powołuje się na inne wydarzenie. Też bardzo, bardzo ważne, bardzo trudne wydarzenie, które odbiło się szerokim echem wśród ludności Jerozolimy i nie tylko. Wszyscy do tej pory pamiętają, że wieża przy sadzawce Siloam w południowo-wschodniej części Jerozolimy, sadzawce bardzo istotnej, ważnej, ponieważ była ona zbiornikiem wody praktycznie dla całego miasta. Zresztą do tej pory można podziwiać, dzięki wykopaliskom archeologicznym, kanał, który został przekopany przez górę, by doprowadzać wodę właśnie do tej sadzawki, do Siloam. Miejsce posłania, miejsce, skąd rozprowadzano wodę. Zresztą z tej sadzawki również wyruszała procesja w ostatnią noc Święta Namiotów. Procesja z wodą i światłem. Procesja, o której mówiono nie tylko w czasach Jezusa, że nie poznał prawdziwej radości ten, kto choć raz nie uczestniczył w tej procesji. Nabierano wtedy w dzbany i w inne naczynia wody z tej sadzawki. Wśród radości, tańców, pląsów, przy śpiewie i przy blaskach pochodni wędrowano od sadzawki Siloam do świątyni po to, by uwielbić Boga, który na pustyni otworzył w skale źródło wody. Przy tej sadzawce stała wieża, która prawdopodobnie podczas jakichś prac konserwacyjnych zawaliła się. Zginęło 18 ludzi. Od razu pojawiły się przypuszczenia, że sobie na to zasłużyli. Takie proste wytłumaczenie. Cierpisz? Czyli to kara jest za jakiś twój grzech, a może za grzech twoich przodków. A Chrystus mówi bardzo mocno. Oni nie byli większymi winowajcami, a dosłownie używa święty Łukasz określenia dłużnikami, niż wszyscy inni. Każdy człowiek ma się nawracać. Każdy człowiek ma odkryć swój dług. Bo ten, u którego zaciągnęliśmy nasze długi, chce nam je umorzyć. Chce nas od nich uwolnić. I chce, abyśmy dzielili się otrzymanym od niego miłosierdziem. Stąd za chwilę pojawia się też opowieść o figowcu, nieurodzajnym drzewie figowym, zasadzonym w winnicy. Po co figowiec w winnicy? Ano po to, żeby zapach dojrzewających owoców figi, które jeszcze często nacinano, skupiał na sobie uwagę wszelkiego robactwa i ptaków, które mogły zagrozić rozwijającym się owocom winnego krzewu. Figa właśnie miała, można by trywialnie powiedzieć, brać na siebie to pierwsze uderzenie i dać się oskubać z owoców po to, by ocalały winogrona. Ale okazuje się w przypowieści Jezusa, że jakaś figa nie rodzi owoców. Nie można powiedzieć, że figa figę daje, bo nie daje. Zdaje się być bezużyteczna. Decyzja właściciela winnicy jest oczywista. Trzeba to drzewo wyciąć, posadzić inne. A ogrodnik mówi, daj szansę, jeszcze przez rok. Okopię to drzewo, odsłonię jego korzenie. Doświadczy bólu, cierpienia. Obrzucę je nawozem. Nie trzeba nikomu mówić, jaki był główny składnik owego nawozu. Tak jakby Chrystus chciał powiedzieć, wydarzą się trudne sprawy. Doświadczysz trudnych momentów. Wydawać ci się będzie, że jesteś obrzucony, aż nie chcę kończyć zdania. Nie bój się tego. Może chodzi o to, byś wreszcie wydał owoc. Co więcej, trzeba pamiętać, że przecież figowiec jest dla Izraelitów symbolem słuchania i studiowania Tory. Usłyszeć, co mówi Bóg, przyjąć Jego słowo, nauczyć się Bożego myślenia, spojrzeć na wszystko z Bożej perspektywy. Po to mamy Wielki Post. Dlatego z takim słowem dziś przychodzi do nas Bóg. Przychodzi do swojego Kościoła. Zaprasza nas, zachęca nas, byśmy Mu uwierzyli na słowo. Życzę Wam zatem, siostry i bracia, dobrych wielkopostnych dni, ogromu łaski i pewności miłosierdzia, którym dziś obdarza nas nasz Pan i Bóg. I niech się dzieją cuda. Amen.